Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Robert Czarnkowski. Dzisiaj nieco w innej roli niż zwykle, bo Robercie, zawsze słyszymy Twoje komentarze finansowe, a dzisiaj reprezentujesz Klub Polski w Ashfield, bo jesteś członkiem zarządu. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Klub Polski w Ashfield w odpowiedzi na nadany przez nas materiał tydzień temu, rozmowę z trzema zawieszonymi członkami zarządu, dyrektorami zarządu klubu, zdecydował jednak udzielić komentarza. Pytanie, które kieruję do Ciebie, dotyczy zbliżającego się Annual General Meeting, które zaplanowane jest na 19 marca. Z tego, co słyszeliśmy na antenie, trzech zawieszonych członków zarządu uważa, że zostali zawieszeni dlatego, że byli przeciwni proponowanej przebudowie Klubu Polskiego w Ashfield. Podczas planowanego zebrania, które jak wspomniałam odbędzie się 19 marca, jest to zebranie dla członków klubu, proponujecie zmianę statusu części posesji klubu. Chodzi o działkę pod numerem 75 Norton Street Ashfield i jest to ta część spalona klubu. Proponujecie zmienić status tej działki na non-co-property. W dokumencie, który klub zamieścił na swojej własnej stronie internetowej, odwołujecie się do definicji, co to jest non-co-property under section 41J of the Registered Clubs Act. I non-co-property to jest taka część posesji, którą potencjalnie zarząd może sprzedać bez zgody członków uzyskanej na walnym zebraniu członków danego klubu. W jakim celu? Po co chcecie zmienić status działki 75?
Klub jako taki nie jest w stanie pokrywać swoich wszystkich kosztów, operując dalej tak, jak operował. My jesteśmy do tego klubu przywiązani z różnych powodów i bądź szczerze, głównie z powodów sentymentalnych. Myśmy w tej Polonii się wychowali, wielu z nas się tu urodziło. To jest dla nas nierozerwalną częścią samych nas, jako ludzi.
Tak, no a sam klub w Ashfield jest to właściwie spuścizna historyczna Polaków, bo to jest landmark. Pomnik tego, co zostawiliśmy tutaj na tej australijskiej ziemi, zbudowany został przez Polonię powojenną i on przynajmniej w założeniu tych członków, którzy go budowali 50 lat temu, ma służyć wielu pokoleniom do przodu.
Właśnie, my jako zarząd i my jako członkowie, obecni członkowie klubu mamy zobowiązanie wobec naszych przodków, którzy jakby, tak jak powiedziałaś, postawili ten pomnik, ale mamy też zobowiązanie do Polonii, do przyszłości. W końcu to jest kluczowe ogniwo Polonii sydneyjskiej. Z tego względu nie możemy pozwolić, aby klubu nie było. Licząc na własne grupy etniczne, nie jesteśmy w stanie być zyskowni. Teraz myśmy ostatnio w trakcie kadencji tego zarządu zwiększyli ilość ludzi odwiedzających klub. Restauracja jest często pełna, w barach mamy ludzi, w kawiarni, maszyny pokerowe chcielibyśmy odnowić, ale wróćmy do konkretnej sprawy. Obecnie mamy sam klub, 73 Norton Street, i obok niego mamy ten stary spalony klub, którego nigdy nie odbudowano. I mamy też parking.
Czyli 75 to jest część spalona i parking, tak?
Tak, część spalona i parking. To jest pozycja, która niezależnie od wartości nam obecnie daje mniej więcej jakieś 30 tysięcy dolarów rocznie. To głównie z parkowania.
Przynosi tyle zysków, tak?
No, przynosi zysk, ale ile my płacimy jeszcze podatku miejskiego, to nie będę w to wnikał. Poza tymi 30 tysiącami nie mamy korzyści konkretnej dla klubu. I jesteśmy bardzo zależni od tego, kto nas odwiedza. Czyli co jest potrzebne w strategii na przyszłość, jest dywersyfikacja naszych dochodów. Co my byśmy chcieli zrobić?
A w tej chwili główne dochody czerpiecie z operacji 73, no, ten
tak,
street głównego klubu.
Główne dochody operacyjne, ale podkreślam, że my na przykład podatek miejski, council rates, jest 1000 dolarów tygodniowo. Koszta są szalone. Mhm. I niezależnie od tego, że myśmy zwiększyli ilość obrotów w barze, w restauracji, to wciąż nie wystarczy. Pracujemy używając wolontariuszy. Gdybyśmy musieli tym ludziom płacić, to naprawdę nie byłoby rentowne. Czyli ten klub musi mieć strategię na przyszłość. Uważamy, że rozwinięcie posesji 75 North Street nam to da.
Dlaczego akurat wybraliście jedyną strategię w odniesieniu do 75 North Street, a nie bierzecie pod uwagę żadnych innych strategii rozwoju klubu?
Myśmy siedli jako zarząd, wszyscy. Jeśli dobrze pamiętam, było 6 możliwych strategii. Może poruszę inną strategię, która była sugerowana. Sami zróbmy ten development. To pieniędzy potrzeba i taki development, powiedzmy, będzie kosztował 10 milionów dolarów. Bank normalnie normalnemu biznesowi nie pożyczy 100%. To jest na pewno. Nie jesteśmy normalnym biznesem. My ledwo zipiemy. Kto by nam pożyczył te 10 milionów? Nie, maksymalnie może pożyczyliby nam 6 milionów. Chcielibyśmy zrobić coś, co my kontrolujemy. I tutaj normalna sprzedaż byłaby łatwa, ale to nie osiąga naszych strategicznych celów. Nasz strategiczny cel jest to, żeby mieć z tego coś. Czyli jakikolwiek kontrakt zostanie napisany w stosunku do tej działki, będzie taki, że my coś z tego będziemy mieli z powrotem. To na początku mogą nam dać trochę gotówki, co nam pomoże z pożyczkami, ale na końcu zamiast otrzymać gotówkę, otrzymujemy parking, otrzymujemy jedno piętro takie komercyjne, które możemy wydzierżawić, czy tam będzie sala gimnastyczna, czy ciałkę, czy co dalej. I może kilka mieszkań nawet, jeśli wyjdą tak cyfry, żebyśmy po prostu mieli dodatkowy dochód komercyjny, który po pierwsze daje nam różnorodność dochodów w klubie, a po drugie, jeśli klub sam ma istnieć tak, jak istnieje, ten dochód będzie pokrywał fakt, że sam klub może nie być rentowny, jeśli tylko Polacy będą do niego przychodzić. Czyli to jest nam potrzebne. Dodatkowe źródła dochodu. Czyli chodzi o to, żeby zabezpieczyć przyszłość klubu.
Moje pytanie o oryginalne w odniesieniu do tego, co piszecie w dokumencie załączonym na stronie klubu, bo piszecie o tym, że chcecie, żeby członkowie przegłosowali tak zwaną ordinary resolution, żeby zmienić status tej działki 75 Norton Street na non-core property. I non-core property to jest taka część posesji, którą potencjalnie zarząd może sprzedać bez zgody członków uzyskanej na walnym zebraniu członków danego klubu.
Ale pamiętajmy, że jako klub rejestrowany, kilka praw po prostu nami regulują. Jest Companies Act, legislacja dotycząca firm w ogóle. Też Registered Clubs Act, która dotyczy klubów w Nowej Południowej Walii. No i oczywiście trzeci instrument ważny tutaj, to jest nasz obecny statut. I w każdej decyzji, którą podejmujemy, wiąże nas zawsze ten najwyższy próg. Czyli my musimy przeskoczyć...
Ten najwyższy próg to jest właśnie statut?
Ze wszystkich.
To znaczy konstytucja klubu?
Zależy, który jest najcieśniejszy.
Czyli najbardziej surowy, tak?
Najbardziej surowy. Czyli przekwalifikowanie tamtej działki w non-core property to jest wymagane, żeby móc cokolwiek robić z tego. Czyli,
ale kto to wymaga? Przez kogo to jest wymagane?
Registered Clubs Act. To jest po prostu legislacja dotycząca klubów rejestrowanych. I jeśli klub nie ma surowego statutu, to by wystarczyło. To byle jaki inny klub mógłby sobie wtedy sprzedać bez zwracania się do członków. Ale my w statucie mamy próg 75%.
Ale wy macie w konstytucji dokładnie, co pisze w konstytucji?
Że 75% wszystkich pełnych członków obecnych na sali musi przegłosować, aby pozbyć się lub kontraktować w sprawie posiadłości klubu. To głosowanie w marcu, quo non quo, wymagające 50%, nic nam nie daje. To jest formalność. To tylko przeskakuje pierwszy prawny próg, czyli próg w Registered Clubs Act,
taki,
ale my wciąż według Registered Clubs Act też musimy spełniać wymogi naszej konstytucji, naszego statutu. A nasz statut mówi, że 75% ludzi obecnych na sali, członków pełnych, musi głosować za.
Czyli wy mówicie tutaj o punkcie 49 waszej konstytucji, tak?
A chwileczkę, mam konstytucję przed sobą, to jeśli dobrze pamiętam. 49. Tam jest po prostu wymoga special resolution, a special resolution to jest wniosek, gdzie 75% członków głosuje za.
A w przypadku przegłosowania teraz tej działki 75 na Norton Street, to jest 50% też obecnych na sali, czy 50% członków?
Obecnych na sali.
O jakich członków chodzi? Pełnych członków? Social members, non-social members?
Po dyskusjach z Office Liquor and Gaming okazuje się, że nasze początkowe przyjęcie, że to miało być tylko pełnych, czyli w zasadzie chodzi tylko o pełnych. Czyli w zasadzie są tu dwa progi. Pierwszy próg jest dla nas potrzebny, dlatego że on po prostu krystalizuje zgodę członków na strategię na przyszłość. My nie mamy konkretnych planów, to znaczy będą piękne rysunki na zebraniu, ale chodzi tylko o to, żeby ludzie mieli pojęcie, o co chodzi. Obecnie jesteśmy w fazie tak zwanego expressions of interest. My jesteśmy zaangażowani w tym, bo my chcemy konkretny budynek, który spełnia nasze potrzeby jako klub. Gdyby to się sprzedało, to muszę by mieć cenę rynkową, ale to nie jest normalna sprzedaż, to jest sale and leaseback. Coś za coś. My z powrotem coś będziemy mieli. I wiemy, że to będzie trochę trudniej znaleźć dewelopera, który chce się dostosować do tego, co my chcemy.
wywiadzie z tymi trzema zawieszonymi dyrektorami zarządu, padły takie stwierdzenia, że dlaczego akurat to, a nie coś innego. Twierdzą, że klub powinien zorganizować otwartą konsultację, dać ileś propozycji i konkretnie nakłonić członków lub też społeczeństwo, żeby głosowali. Argument taki, że klub jest własnością członków i nikt inny nie powinien się w tą kwestię mieszać. Wiem, może nie przemawiać do wielu Polaków, którzy mieszkają tutaj wiele lat. Klub Polski Weszwil to nasze dziedzictwo wspólne i temat, co się z nim stanie, jest tematem, który dotyka wszystkich i Polacy chcą wiedzieć, co się z tym stanie. Stąd tutaj takie wątpliwości, czy też obawy, że właściwie zarząd się nikogo oprócz samych siebie nie zapytał o zdanie.
My mamy w klubie co kilka miesięcy tak zwane zebranie informacyjne dla członków i ta sytuacja była przedstawiona kilka razy. Ta strategia jest taka ważna, że decyzja nie mogłaby być podjęta w samym zarządzie i myśmy przedstawili wszystkie nasze opcje na zebraniu z członkami. Zgadzam się także, że my jako klub mamy zobowiązanie w pewnym sensie wobec Polonii. Ktokolwiek przychodzi do klubu, my o tym z nimi rozmawiamy.
Takie propozycje były ogłaszane na stronie internetowej klubu? Czy przeprowadziliście wstępne rozeznanie, co ludzie woleliby? To się zarzuca. Zarząd sobie tak zadecydował i już więcej nic innego nie jest brane pod uwagę.
Były inne opcje. Mhm. Mieliśmy zewnętrznego architekta, który chciał nam coś planować i uważaliśmy od samego początku, że my jako zarząd nie możemy podjąć tej decyzji sami. To znaczy my jesteśmy zorientowani w tym, jak klub operuje, co by nam najlepiej odpowiadało, ale w końcu uważaliśmy, że to było konieczne, żeby pójść do członków i ich się spytać i przedstawić wszystkie opcje, ale jednocześnie nie udawać, że każda opcja jest taka sama.
Czy członkowie głosowali w odniesieniu do tych opcji?
Nie pamiętam, czy było głosowanie, ale była, mówiąc szczerze, nie mogę ci powiedzieć. Byłem na zebraniu, ale sam nie pamiętam. Członkowie mieli możliwość zobaczenia innej opcji, ale w końcu, jeśli jest inna opcja, musisz mi powiedzieć, jak ty to zafundujesz. I wtedy tamta opcja była,
Jak za to zapłacisz,
jednym
słowem.
Róbmy to sami. Skąd pieniądze, ludzie?
No, jedyna inna opcja to jest sprzedanie, tak jak zresztą na antenie SBS-u nie wykreślał to z potencjalnych opcji na przyszłość prezes Klubu Polskiego w Bankston, że gdyby kluby wszystkie razem złożyły się, czyli Cabramatta, Bankstown i Ashfield i sprzedały swoje majątki, wybudowały oddzielny klub jeszcze w innym miejscu, to Bankstown nie wyklucza takiej możliwości, ale wykluczył taką możliwość, aby samemu się zamknąć i wspierać finansowo kulający Ashfield.
Jesteśmy niedaleko głównej drogi, niedaleko stacji. Jeśli ktokolwiek ma szansę na sukces, to my.
No tak, ale Polacy podkreślają tą misję Klubu Polskiego w Ashfield jako placówki polonijnej.
To zawsze będzie polskim klubem. W końcu tu chodzi o moje dziedzictwo narodowe. Ale musimy być też realistyczni. Gdybyśmy liczyli tylko na Polaków, żebyśmy mieli czystego zysku $1000 tygodniowo od samych Polaków. Ilu Polaków musiałoby przychodzić? Jeden socjolog kiedyś napisał o polskiej kulturze na emigracji. Nazwał ją szczątkową, że zostaje nam kuchnia polska i tańce. Lepiej to niż nic. Lepiej mieć coś. I my jako klub polski, jeśli będziemy dalej tym klubem polskim, nawet jeśli mamy klientów spoza Polonii, to jest wciąż dla nas sukces.
Przekwalifikowanie z tego, co mówisz, przekwalifikowanie działki 75 Norton Street na non-co-property jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia jakichś poczynań deweloperskich.
Tak jak my o tym myślimy w zarządzie, to jest trzeci krok. Pierwszy krok to zarząd oglądał opcje, drugie to rozmawiał z członkami. Trzecie to jest właśnie to przegłosowanie. Wtedy przechodzimy do etapu expressions of interest. Piąty krok to wybieramy opcję, która nam najbardziej pasuje. Szósty krok to idziemy do członków i przedstawiamy opcję i wtedy po prostu jest głosowanie. I muszę tutaj podkreślić, że nasza komunikacja z członkami jest taka, że początkowo myśmy mieli zamiar robić development ze sąsiadami, ale sąsiedzi trochę bardziej się spieszyli i dlatego po prostu myśmy musieli zdecydować, że...
Tutaj jest chyba właśnie ta kwestia tej presji czasu i to też również wypłynęło na powierzchnię, że to jest jedyny sposób, najszybszy sposób wyrwania tej kasy, której brakuje klubowi i cały czas wraca tutaj ten dług $2 milionów, który zjadły koszty sądowo-prawne.
Nie, chciałbym powiedzieć, że że to nie jest najszybszym. Najszybszym to by była sprzedaż.
No właśnie. Okay. I też dlatego tutaj w momencie, kiedy czytamy, że sekcja 41J Register Clubs Act tak definiuje non-core property, że ta non-core property może być sprzedana bez pozwolenia członków, nasuwa się różne interpretacje. Co dalej? Dlaczego?
Jak członkowie Polonii mają jakąkolwiek wątpliwość dotyczącą tego, to sugeruję, pójdźcie na naszą witrynę, ściągnijcie naszą konstytucję, nasz statut i zajrzyjcie do akapitu numer 49. Mhm. A to jest od nas wymagane. My robimy to wolniej niż sąsiedzi by chcieli, bo sąsiedzi chcą coś innego.
Opcja z redevelopmentu wspólnie z sąsiadami już nie jest opcją, tak?
Nie jest opcją, bo oni nie chcą redevelopmentu, oni chcą sprzedać i wziąć kasę. Mhm. A my chcemy coś,
czyli
co zapewni przyszłość.
Czyli wy teraz szukacie kogoś innego.
Nie, nie było konkretnej osoby. My chcemy coś za coś. Czyli deweloper musi nam wybudować coś, co będzie dostosowane do naszych potrzeb, do naszej strategii.
Dlaczego nie możecie zacząć właśnie takich konsultacji, zebrać propozycje na potencjalną redevelopment 75 Street, a dopiero później, po wyborze, w jaką stronę idziecie i przed podpisaniem kontraktu przegłosować tę kwestię na non-core, a nie w odwrotnej kolejności? To was chyba nie hamuje w żadnych poszukiwaniach potencjalnego dewelopera i potencjalnych planów.
Tak? Nie masz racji, to nas hamuje.
Ponieważ w jaki sposób?
Jeśli my idziemy do dewelopera, my jesteśmy zarządem, my reprezentujemy klub i jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte przez członków. Żeby deweloper nawet chciał z nami rozmawiać, musi mieć pewność, że nasi członkowie są za nami, że nas popierają. Bo jeśli my nie mamy tego poparcia, będzie bardzo trudno rozmawiać z deweloperem, bo deweloper powie, ale my nie możecie się wypowiadać.
No, ale tak samo możecie nie dostać poparcia w tej special resolution, o której mówisz w tej sekcji 49 waszej konstytucji, bo tak samo się może zakończyć. Jeśli jest taki wymóg prawny, ja opieram się na tym, co mówisz.
Zgadzam się.
Może być, prawda?
Dla mnie po prostu to 50%.
W odniesieniu do tego non-core property, o tym mówisz.
To 50% jest dla nas takie sprawdzenie, czy klub ma przyszłość, czy nie. Klub musi mieć przyszłość. Mm-hmm.
Ale co tam powstanie na tym, na tym 75 Norton Street?
Ale nie może być konkretna sylwetka na przykład budynka. Może tylko być taka orientacyjna. Właśnie będziemy mieli rysunki na walnym zebraniu, żeby ludzie
na tym najbliższym walnym zebraniu, tak?
Żeby ludzie wiedzieli, co jest
rysunki,
możliwe.
Co jest możliwe w odniesieniu do 75 Norton Street. Tak. Przypomnijmy, że walne zebranie członków klubu, czyli Annual General Meeting, odbędzie się 19 marca o godzinie 15 na terenie klubu. Jest to niedziela. Jest to zebranie dla członków klubu, a dalsze informacje i dokument, który został stworzony w celach informacji dla członków, można przeczytać, obejrzeć sobie załączone na stronie klubu. Jaka jest strona internetowa Klubu Polskiego Washfield?
polishclub.net.au, polishclub.net.au. I oczywiście dyrektorowie często są w klubie, mają dyżury. Zawsze zapraszam, przyjdźcie, porozmawiajcie. Chcemy dotrzeć do jak najwięcej ludzi.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był dzisiaj Robert Czernkowski, członek zarządu Klubu Polskiego Washfield.
Dziękuję serdecznie.